I przechodzimy do polityki krajowej, do Polski, do Rzeczpospolitej. Michał Karnowski w sieci, w polityce i w Polsce. Redaktor oczywiście przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Patrzę na najnowszy tygodnik w sieci. Zdjęcie pana Stefana Michnika. Prokuratorzy IPN-u ponownie próbują ściągnąć do Polski stalinowskiego zbrodniarza. Mają mocne papiery. Czy Szwedzi pozwolą go osądzić? Ale nie tylko. Tytuły artykułów, jak trzecia RP chce skłócić Zjednoczoną Prawicę. Rok Trzaskowskiego, mocne rozczarowanie nawet w Platformie. Gdańsk, znowu skandal na Westerplatte. Watykan, szokujący synod dla Amazonii. Które z pytań mam zadać redaktorowi? Czy na temat tego, jak chcą skłócić Zjednoczoną Prawicę, jak trzecia RP chce ją skłócić?
To ja myślę, że oczywiście wszystko tutaj jest ciekawe, ale to jest rzeczywiście ten wspomniany wątek taki najbardziej gorący i może dla naszych słuchaczy trudno mi rozstrzygać, ale też najbardziej interesujący, bo myślę, że trochę tutaj się rozstrzyga w tej chwili, jaki będzie kształt tego obozu i czy się rzeczywiście prawica nie da skłócić. Zamieszczamy rozmowę z Józefem Orłem, też znanym słuchaczom Radia Wnet, szefem klubu Ronina, jeszcze działaczem antykomunistycznym w okresie PRL-u. I on tam bardzo wyraźnie stawia jedną rzeczywiście ciekawą tezę, mianowicie możemy mówić o tym, że ten system trzeciej RP jak gdyby tutaj dostrzegł pewną lukę, w którą się może wbić, i to faktycznie bardzo konsekwentnie robi. To znaczy próbuje od pewnego czasu tak zadziałać, żeby ludzie, którzy tworzą Zjednoczoną Prawicę, no sami się skłócili, żeby tutaj doszło do jakiejś awantury. Wspierani są na przykład ci, którzy są możliwi jak gdyby do zaatakowania, na przykład zdaniem Józefa Orła, z wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości samej partii, natomiast no, ugrupowania koalicyjne są niejako oszczędzane. To jest pewna teza, ale ja myślę, że warta zastanowienia, że pamiętajmy, że ten system trzeciej RP jest trochę taką hydrą, prawda, no też hybrydą, która toczy bardzo inteligentnie tę wojnę i możemy tutaj mówić o tym, że on się nie poddaje, tak? To znaczy, skoro się nie udało pokonać Zjednoczonej Prawicy wprost, no to się wtedy kombinuje, w jaki sposób można ją rozbić. I myślę, że mamy z tym w tej chwili bardzo mocno też do czynienia.
Mamy też do czynienia z takim przedsionkiem kampanii prezydenckiej. Już wiemy, że Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, zamierza startować w tych wyborach prezydenckich. Gdzieś w Rzeczpospolitej dzisiejszej jest artykuł na temat tego, że jest jedynym kandydatem opozycji, którego boją się w Pałacu Prezydenckim. Czy taką tezę potwierdza Michał Karnowski?
To jest, ja myślę, że tutaj mamy bardzo dużo mitów, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. To jest rzeczywiście ciekawa rozgrywka, ona toczy w tej chwili na bardzo wielu polach i wydaje mi się, że takim podstawowym polem to jest próba zastraszenia psychicznego ludzi prawicy, ale przede wszystkim chyba otoczenia Andrzeja Dudy i jego samego. Ja to tak odczytuję. To jest taka gra, w której próbuje się powiedzieć, że pewne wyjątkowe zdarzenie, jakim było pokonanie urzędującego prezydenta z mocnym poparciem w sondażach, czyli Bronisława Komorowskiego przez Andrzeja Dudę, że to się jakby powtórzy, że jest duże prawdopodobieństwo. Ja nie sądzę. Ja myślę, że prezydent Bronisław Komorowski popełnił tyle błędów, że to było możliwe czy łatwiejsze. W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem urzędującym, który no, po pierwsze nie przespał tych 4 lat, po drugie spełnił swoje obietnice wyborcze, no i jednak działa po prawej stronie, a wybory parlamentarne nam pokazały, że tam jest klucz do zwycięstwa. Znaczy, że większość głosów w Polsce pada jednak na kandydata konserwatywnego. No i to jest właśnie też ten element, który powoduje, że opozycja kombinuje, czy nie wystawić pana Kosiniaka-Kamysza, bo stąd się bierze jego dość mocne wewnątrz tego obozu poparcie, z takiego przekonania, że jak się wystawi, no podróbkę trochę, tak, jak się będzie udawało konserwatywnego kandydata, to się dostanie i tak głosy trzeciej RP i się jeszcze mrugnie do wyborcy konserwatywnego. Rzeczywiście jest to, myślę, że dla Andrzeja Dudy dość niebezpieczne, ale z drugiej strony zawsze mówienie o tym, że ktoś, kto nieźle wychodzi, czy nieźle wypada, czy ma jakieś mikro albo i średnie sukcesy w grze parlamentarnej, jest już murowanym i zwycięzcą wyborów prezydenckich, też jest śmieszne. Wybory prezydenckie są mocno nieprzewidywalne. To jest wirówka, która naprawdę takiego kandydata mocno sprawdza i no, polega na takim bardzo, bardzo brutalnym czasami też no, wejściu w bitwę polityczną. Ja nie wiem, jak sobie tutaj poradzi pan Kosiniak-Kamysz, ale tak obserwując te całe działania, mam takie poczucie, że głównym ich celem, obok wyłonienia kandydata opozycji, jest właśnie zastraszenie czy obozu, który stoi za prezydentem Andrzejem Dudą, próba jakby odebrania mu pewności siebie. Warto pamiętać, prezydent Andrzej Duda był w bardzo wielu miastach, z wieloma środowiskami współpracuje, ma ogromne poparcie, jak gdzieś się pojawi, to budzi wielki entuzjazm. I to są moim zdaniem te fundamenty. Kto byłby z punktu widzenia Andrzeja Dudy lepszy, to też jest wszystko bardzo złudne, bo na przykład sondaże wskazują, że no, Donald Tusk jest tym kandydatem, który niesie ze sobą wiele słabości, tak? Bo przypomina Polakom o rządach PO-PSL. No i tu sondaże są pokazywane, że on ma mniejsze szanse. To wszystko prawda, ale ja na przykład twierdzę, że Tusk ma pewną, gdyby mu się chciało, ja nie sądzę, żeby mu się chciało, ale gdyby mu się chciało, to ma taki rodzaj pewnej politycznej zręczności, umiejętności reagowania szybkiego, no, refleksu politycznego, że to według mnie byłoby bardziej niebezpieczne dla obozu dobrej zmiany, tak zwanego obozu dobrej zmiany, niż Kosiniak-Kamysz, który jest politykiem na tym tle jednak mniej doświadczonym, jednak reagującym wolniej. Czy nawet niż pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która moim zdaniem też w tej kampanii parlamentarnej pokazała, no, że zachwyca, ale tak nie do końca, tak? To znaczy, że tego efektu Kidawy jednak nie ma. Więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją i dobrze robi prezydent Andrzej Duda, że się na to nie ogląda, że ma głęboką świadomość, że ktokolwiek będzie wybrany przez obóz III RP, to i tak będzie ciężka walka do końca o pewnie 1-3% przewagi, bo w Polsce wybory prezydenckie wygrywa się właśnie taką przewagą.
I tym razem może się to rozstrzygnąć w pierwszej turze. Zobaczymy, do wyborów prezydenckich 7 miesięcy
no,
będziemy...
No to nie sądzę, to nie ma możliwości według mnie wygranej w pierwszej turze.
Do wyborów prezydenckich pozostało 7 miesięcy, dużo okazji do tego i będzie dużo rozmów na temat tego, co dzieje się w tej kampanii prezydenckiej. A teraz, czy masz informacje dotyczące tego nowego starego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego? Czy już wiadomo, czy już stanowiska zostały rozdzielone, czy program już został napisany?
To jest wszystko prawda. Znaczy ja myślę, że tak, że mniej więcej tak, że tam są jakieś targi podskórne, ale naprawdę zauważmy, że te targi wcale nie były takie wielkie. No, był jakiś taki moment rzeczywiście może pewnej gry emocjonalnej, może prób przekonania, że jeden czy drugi partner jest twardszy niż w rzeczywistości. Fundamenty, czyli premier Mateusz Morawiecki jako szef rządu, utrzymanie koalicji Zjednoczonej Prawicy zostały jakby bardzo szybko potwierdzone. Problem chyba leży gdzie indziej. Znaczy problem leży chyba w tym, że ten wynik wyborów parlamentarnych, on wszystkim postawił bardzo wiele pytań. I zarówno opozycji, no bo jednak po 4 latach uprawiania totalności, przy pełnej mobilizacji, przy, nie wiem, nawet rozbiciu, prawda, i udawaniu przez PSL konserwatystów, nie dali rady Zjednoczonej Prawicy. I przy potężnej mobilizacji, no nie dali rady. Ale postawił też kilka pytań obozowi właśnie rządzącemu, bo oczekiwano większej premii za tę skalę zmian, która w Polsce się dokonała. I moim zdaniem ta cisza trochę bardziej z tego wynika. To znaczy wydaje mi się, że tak Jarosław Kaczyński wziął trochę czas, tak? Że on to musi przemyśleć, jak to poukładać. I ja tam widzę przede wszystkim ten element takiej pewnej refleksyjności, takiego zawieszenia i takiego oczekiwania. Jest pewien spadek nastrojów wszędzie, wydaje mi się, że wszyscy są trochę rozczarowani, wszyscy oczekiwali trochę więcej. Jest jakiś taki czas, kiedy wybrzmiewają różne żale do Zjednoczonej Prawicy, prawda, to akurat w tym wypadku. I tak to traktuję, jako taki moment na przemyślenie. I źle by moim zdaniem świadczyło o tym obozie, gdyby on po takim właśnie trochę rozczarowaniu wyborczym, no mówię to, czy to jest obiektywnie słuszne, to jest inna sprawa, bo to jest jednak kolejna kadencja samodzielnych rządów, to wielki sukces, ale psychologicznie to nastąpiło, no źle by o tym obozie świadczyło, gdyby nie dał sobie czasu na pewne przemyślenie. To trzeba od nowa rzeczywiście ułożyć, ale mniej kadrowo, ale przede wszystkim intelektualnie, bo pewne zbiorniki paliwa są już puste, to znaczy widać wyraźnie, że Polacy przyjęli na przykład tą zmianę prospołeczną, prorodzinną, Ale ona jak gdyby doszła do kresu, no trzeba szukać dalej, trzeba zastanawiać się, co ma być tym kolejnym paliwem. Jest oczekiwanie, że pewne zmiany zostaną dokończone, na przykład reforma wymiaru sprawiedliwości, no ale w sytuacji zbliżającej się kampanii prezydenckiej to jest niemożliwe do podjęcia tak naprawdę. No tutaj pamiętajmy, do maja żadnych wielkich awantur czy reform być nie może, bo to będzie osłabiało szanse prezydenckie Andrzeja Dudy. W związku z czym, no co robić przez te najbliższe miesiące, tutaj jest rzeczywiście najbardziej poważne pytanie i moim zdaniem o tym się tak naprawdę w obozie Zjednoczonej Prawicy myśli, co nie znaczy, że się nie targuje, co nie znaczy, że się nie obsadza stanowisk, no ale pochopna obsada stanowisk i brak targów no, świadczyłyby też o jakiejś kompletnej niedojrzałości uczestników tej politycznej gry.
Bardzo serdecznie dziękuję za polityczny komentarz w poranku 4 listopada 2019 roku. Michał Karnowski, tygodnik w sieci, w polityce, w Polsce, był gościem poranka wnet. Teraz jest na zegarze godzina 8 i czas na przegląd prasy.
Autopromocja.
Attention, attention, uwaga, uwaga, attention, attention.
Sezon premier w Radiu Wnet. W październiku, listopadzie i grudniu startują piloci Wnet. Debiuty lub nowe audycje znanych autorów. Informacja, publicystyka, muzyka, podróże, edukacja. Każdy znajdzie swojego pilota. Jeżeli są Państwo ciekawi, więcej informacji na stronie www.wnet.fm lub w audycjach w Porankach Wnet, w Południach Wnet oraz w Kurierze w samo południe.
To była autopromocja. Na przegląd prasy.
Nie wiem, czy to uśmiech, czy to grymas. Aleksander Wierzejski w studio i przegląd prasy.
Witam Państwa. Spotkałem przed chwilą Gabriela Janowskiego, który już czeka na wejście do studia, więc tematyka bliska byłemu ministrowi rolnictwa. Otóż dodatkowy 1 000 000 ton dwutlenku węgla mogą zakumulować polskie lasy. To wszystko wnioski z projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe, o którym pisze nasz dziennik Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Taki projekt prowadzi na 12 tysiącach hektarów lasów w 26 nadleśnictwach w różnych częściach kraju. No i właśnie okazuje się, że te lasy mogą oczyścić klimat, o czym mówił również na antenie naszego Radia Świętej Pamięci profesor Jan Szyszko. Oczywiście wspomnienie pana profesora jest również w dzienniku. Kolejny temat, którym warto się zająć, to zmiany nazw ulic. W Białymstoku znika ulica Zygmunta Szyndzielorza Łupaszki, zastąpi ją Podlaska, a w Żyrardowie radnym miasta nie podobała się postać generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Zdecydowali się, że jego ulica będzie nosić nazwę Jedności Robotniczej. Sprawa jest bardzo głośna, bardzo symptomatyczna. Będziemy jeszcze nawet w tym przeglądzie o niej mówić. Kolejna informacja energetyczna. Nasz dziennik piórem Rafała Stefaniuka pisze o elektrowni Datteln 4, która znajduje się w zagłębiu rury i zostanie w pierwszym kwartale przyszłego roku podłączona do sieci. A dlaczego o tym mówimy? Bo jest to elektrownia opalana węglem kamiennym. W naszym dzienniku również wykład księdza kardynała Gerharda Müllera, który to były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który potępił kult Panchamamy w Watykanie podczas synodu watykańskiego, amazońskiego. 30 października bieżącego roku w kościele świętego Tomasza Morusa w Denver kardynał odniósł się do wydarzeń związanych z kultem Panchamamy, amazońskiego bóstwa, do jakich doszło w ogrodach watykańskich i w kościele Santa Maria di Transpontina. Zakończył swoją homilię w ten sposób. Centralnym filarem każdej kultury, która jest autentycznie ukształtowana przez Ewangelię, nie jest jedność ze zwierzętami, roślinami, rzekami i ziemią, ale uznanie wyjątkowej godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boga i podniesionej przez wcielenie Chrystusa i ofiarę odkupienia ku nadprzyrodzonej godności przybranych dzieci Boga. Nasz dziennik. Zapraszam do lektury. Gazeta Polska Codziennie. Również bohaterowie ulicy, polscy bohaterowie solą w oku polityków Platformy Obywatelskiej. No i dlaczego właśnie tak się stało? Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie domaga się od władz PO usunięcia z partii radnych z Białegostoku i Żyrardowa odpowiedzialnych za zmianę w tych miastach nazw ulic. Gazeta zajmuje się również postacią Artura W. To dżentelmen, który został zatrzymany w zeszłym tygodniu jadąc Skodą, ale wcześniej jeździł luksusowym Lamborghinim. Cała rodzina została zlustrowana, na przykład przyrodni brat jest radnym we Włochach, a matka pracuje w urzędzie dzielnicy Ochota, w której też był ów brat zatrudniony. Także mamy ludzi, którzy są bardzo doświadczeni jako samorządowcy. Co robi prezydent Warszawy w służbie perwersji? Tekst pod tytułem Sado Maso w humanitarnej otoczce, również w Gazecie Polskiej Codziennie, Aleksander Mimier wylicza. Rafał Trzaskowski ochoczo wspiera wszelkie inicjatywy środowiska LGBT. W łaski stołecznego ratusza wkupiła się m.in. Fundacja Reform, deklarująca walkę z wykluczeniami, jak ujawniła Gazeta Polska, kierujący nią właściciele sieci seks-shopów dla sadomasochistycznych homoseksualistów, fetyszystów. Koledzy pana Trzaskowskiego ostro jadą, ocenił redaktor Tomasz Sakiewicz w politycznej kawie w telewizji Republika. W Rzeczpospolitej tekst o Brexicie. Większość Polaków waha się, czy wracać do domu, i mamy dane, bo tutaj na danych najlepiej się posługiwać. Otóż w 2018 roku, bo z 2019 nie ma jeszcze danych, 116 tysięcy Polaków wyjechało z Wielkiej Brytanii, przez co liczba naszych rodaków tam mieszkających spadła nieco ponad 9 tysięcy. 80% tych osób, według danych ambasady, wraca do Polski. Dlaczego tak się dzieje? No po pierwsze panuje niepewność z powodu Brexitu, po drugie spadł kurs funta, wreszcie jakość i styl życia w Polsce jest coraz lepsza. I też dane może państwa zainteresują. 1000 do 1300 funtów miesięcznie to przeciętna pensja Polaka, który pracuje w Wielkiej Brytanii. W Londynie, gdzie około 250 tysięcy naszych rodaków mieszka, wynajem kawalerki pochłania 1000 funtów. Inne koszty życia są też o wiele wyższe niż u nas. Zdaniem Jakuba Krupy to właśnie nie Brexit, ale ten wzrost kosztów utrzymania jest głównym powodem wyjazdów. Ci ludzie przyjechali do Wielkiej Brytanii kilkanaście lat temu po przystąpieniu kraju do Unii. Dzisiaj są już na innym etapie, mają dzieci, rodziny i trzeba się zastanowić, co tutaj zrobić. Warto jeszcze zauważyć w tekście Jędrzeja Bieleckiego koniec wielkiej emigracji. Kilka lat temu zdarzały się wypowiedzi liderów brytyjskich partii stygmatyzujące Polaków. Podawali ich za przykład, mówiąc o złych skutkach niekontrolowanej emigracji. Teraz po referendum w sprawie Brexitu policja zanotowała o 40% wzrost przemocy wobec imigrantów. Ale dziś premier, ministrowie, wszyscy ważni politycy podkreślają wkład Polaków w II wojnę światową po to, by nasi rodacy z Wielkiej Brytanii nie wyjeżdżali. Jeszcze zaproszenie do Torunia, również na łamach Rzeczpospolitej. Quentin Tarantino, Edward Norton, Richard Gere, Danny DeVito to wszystko goście festiwalu Energa Kamer Image w Toruniu. Będą tam przyznawane złote żaby za twórczość. Warto wspomnieć, że laureatem nagrody specjalnej będzie Lech Majewski, pisarz, malarz i reżyser filmowy. Spotka się on w rozmowie, w konfrontacji z Peterem Greenawayem, więc będzie bardzo ciekawie. Dziennik Gazeta Prawna pisze o szpitalach i o porodówkach. Tylko w ostatnich tygodniach zawieszone zostały porodówki w wielkopolskim Czarnkowie, w Zakopanem oraz Mrągowie. Nie ma personelu. Średni wiek położników to 60 lat. Wyjeżdżają też lekarze. Co z tym robić? Pyta gazeta. Może zatrudnić lekarzy z Ukrainy. Praca dla lekarza z Ukrainy jest, ale tylko dla wytrwałych, bo trudno dostać zezwolenie na pracę w Polsce, jeśli się jest Ukraińcem. Ale to jest zwykle tak, kiedy lekarz zmienia miejsce pracy i zmienia miejsce języka, no bo powinien się w sposób jasny i komunikatywny porozumiewać z pacjentem. Gazeta Wyborcza to ja tylko tematy. Poszukiwanie żydowskiego złota na pierwszej stronie, policja religijna, kiełbasa robi się coraz cieńsza. To tekst o tym, że rząd wycofuje się z obietnic. Tak pisze Gazeta Wyborcza, ale przecież jeszcze nie ma nowego rządu. I już zdążył się zdaniem autorów wycofać, brawo, pewne osiągnięcie jest.
Aleksander Wierzejski wróci do studia o godzinie 9, a potem w Kurierze w samo południe o godzinie 12. Jeszcze jeden cytat za Interia, cytuję tygodnik Wprost. Według publikacji Grzegorz Schetyna obiecał, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję w roli przewodniczącego partii. W zamian zostanie wicemarszałkiem Sejmu. Jednym z ustępstw Schetyny ma być także zgoda na to, by Borys Budka został szefem klubu PO w Sejmie. Według młodych w regionach partii Wrze 90% działaczy regionalnych chce zmiany na stanowisku szefa Platformy. Twierdzą inni, przekonują, że polityk wciąż cieszy się znaczącym poparciem partii. Spekuluje się, że porozumienie mogło zostać przez Schetynę zawarte po to, by uśpić czujność buntowników. To jest tygodnik Wprost. Do tygodników zajrzymy na pewno o godzinie 9. Teraz na zegarze godzina 8:11.